Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Te tematy jeszcze długo będą dominować w debacie publicznej. Chodzi o propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące m.in. programów socjalnych. Mówię o darmowych lekach, 14 emeryturach na stałe czy wyższych świadczeniach z programu 500+. I między innymi o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w Grach Politycznych. Naszymi gośćmi są senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
I Marcin Dziemian, sekretarz zarządu regionu Polska 2050. Witam pana.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
A zaczniemy od propozycji, które padły na konwencji Prawa i Sprawiedliwości.
Gry polityczne.
W sprawie wzrostu świadczenia 500+ o 300 zł Polacy są podzieleni niemal równo na pół, tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na pytanie, jak oceniasz pomysł podniesienia kwoty świadczenia 500+ do 800 zł, 38% badanych odpowiedziało zdecydowanie źle, 27% oceniło, że zdecydowanie dobrze. 21% badanych udzieliło odpowiedzi raczej dobrze, a 14% odpowiedziało raczej źle. Czyli praktycznie pół na pół spodziewali się panowie takiej oceny. Senator Marek Komorowski.
Znaczy, trudno powiedzieć, czy żeśmy się spodziewali. To uważam jest dobry ruch rządu, dobra zapowiedź przede wszystkim, bo ta zmiana ma nastąpić od przyszłego roku. Oczekiwana, tak jestem przekonany, przez korzystających przede wszystkim z tego świadczenia, no bo wiemy, że już parę lat minęło, pieniądz trochę stracił na wartości, więc należało się liczyć z jego podniesieniem. Trochę mnie dziwi ten wynik tego sondażu, że tyle osób jest jak gdyby niezadowolonych.
Najprawdopodobniej są to te osoby, które akurat tych świadczeń nie otrzymują.
Nie otrzymują, ale my musimy patrzeć globalnie na rozwój, musimy wspierać rodziny. I to świadczenie jest ze wszech miar, uważam, bardzo korzystne i dobrym rozwiązaniem dla Polski i dla rodzin.
Marcin Dziemian, Polska 2050. Spodziewał się pan takiego wyniku sondażu?
Mniej więcej tak, choć sam sondaż jest nie do końca miarodajny, chociażby z tego powodu, że brakuje mi w tym sondażu odpowiedzi, nie wiem, nie jestem zdecydowany. Sam sondaż pokazuje jednak bardzo silny opór społeczeństwa i nie jestem pewien, czy rzeczywiście są to tylko osoby, które nie otrzymują tego świadczenia. Ja jako ojciec trójki małych córeczek, trójki dzieci, sam nie jestem do końca zwolennikiem przekazywania świadczenia w takiej formie.
Ale otrzymuje je pan.
Tak, otrzymuję świadczenie 500+. Natomiast to miało być świadczenie, które przede wszystkim miało zwiększyć dzietność. Wiemy już w tej chwili, chyba wszyscy, że nie spełniło swoich oczekiwań. Natomiast stało
ale
się...
znacznie poprawiło byt
właśnie,
dzieci.
Właśnie, do tego chciałem dotrzeć. To jest tak naprawdę świadczenie socjalne. A świadczenia socjalne mają to do siebie, że powinny być ukierunkowane. I w tym momencie należałoby zastanowić się nad pewną zmianą, nad 500+.
Czy rodzice bardziej zamożniejsi nie powinni przypadkiem nie dostawać tych pieniędzy?
Ewentualnie rewaloryzacja tylko dla tych bardziej potrzebujących. Pamiętajmy, że to jest świadczenie nie całościowe, tylko socjalne już w tej chwili. Więc na bazie chociażby tego założenia takie szerokie rozdawanie pieniędzy w trakcie galopującej inflacji, w niesamowitym zadłużeniu państwa, które mamy w obecnej chwili, no nie jest rozsądnym i Polacy, jak widać, to z sondażu widzą to.
Czyli według pana to jak bardzo rodzic musiałby być zamożny, żeby to świadczenie było mniejsze?
Wydaje mi się, że osoby, które odkładają tak naprawdę 500+, nie korzystają z niego na bieżąco. To są te właśnie ta grupa osób, które traktują 500+ jako taki zapas, dywidendę na przyszłość, chociażby dla swoich dzieci. Mamy wiele osób w Polsce, które za 500+ zainwestowało te pieniądze. Nie korzysta z nich dla dzieci.
Odkłada je, żeby procentowały na przykład na okoliczność studiów,
studia,
bo wtedy są niesamowite
dla tego
wydatki.
Dziecka, zgadza się, ale tutaj mówimy o...
To jest też inwestowanie w dziecko, wykształcenie dziecka,
tak,
jeżeli chodzi o...
ale to jest
o...
to późniejszy czas. Te świadczenie miało służyć zupełnie czemuś innemu. Więc albo musimy zmienić to świadczenie i powiedzieć wprost, że to jest świadczenie, które ma pomagać wszystkim dzieciom w rozwoju. I teraz zapytanie jest kolejne. Którym dzieciom jest to bardziej potrzebne, którym mniej? No bo mamy, sama pani jest świadkiem, świadoma tego, przepraszam, że no nie wszystkie osoby potrzebują tego świadczenia. Część z osób, która je pobiera, bez problemu mogłoby z niego zrezygnować. Natomiast nie widzę sensu, żeby miało tego nie robić, jeżeli państwo te pieniądze rozdaje.
Senator PiS Marek Komorowski.
Bardzo uproszczone podejście. Polska 2050 jest młodym, można powiedzieć, ugrupowaniem. Jeszcze nie miała okazji, możliwości sprawowania rządów i w związku z powyższym nie brała nigdy odpowiedzialności za decyzje i za to, co mówi. Bo można bardzo łatwo i gładko mówić, tylko nie słowa są tutaj ważne, ale czyny są ważne i nie można różnicować tutaj dzieci na lepszych i gorszych i jednym dawać, drugim nie dawać. Pan jest doskonałym tego przykładem, że sam twierdzi, że świadczenie pobiera, choćby, nie wiem, mógłby nie pobierać, czy...
Tego nie powiedziałem.
Wiem, tam pan tego nie powiedział, ale pan powiedział, że szereg osób, pan powiedział, że mogłoby nie pobierać, ale pobiera. My patrzymy na kompleksowo na polską rodzinę i nikt nie mówił, że to 500+ ma załatwić jak gdyby sprawę demografii, bo sprawa demografii jest zadaniem bardzo złożonym. To wiele czynników na to ma wpływ, ale nie jesteśmy też, nie mamy takich badań i możemy też przypuszczać, że gdyby tego świadczenia nie było, to ta dzietność byłaby jeszcze zdecydowanie mniejsza, a ona przede wszystkim poprawiła się przy kolejnych dzieciach. Ta dzietność. I do tego jest szereg innych, kapitał wychowawczy i tak dalej, i tak dalej. Na co rodzice przeznaczą te pieniądze, to jest sprawa rodziców. Jedni przeznaczą na edukację, na dokształcanie, drudzy rodzice przeznaczą na inne rzeczy i to jest sprawa rodziców, ale przede wszystkim można powiedzieć zdecydowanie, że spadła bieda w Polsce. W szkołach już nie ma tam dzieci, tak jak jeszcze za poprzednich rządów były tam dzieci niedożywione, były programy i tak dalej, i tak dalej. Z tym problemem sobie poradziliśmy, uporaliśmy się.
Zgadza się z tym Polska 2050, tak, że zdecydowanie bieda jest mniejsza w szkołach.
Tylko nie taki był cel tego programu.
Cel programu jest
przypadkiem szeroko, wyszło też coś bardzo pożytecznego.
Szeroki jest cel programu. Cel programu jest przede wszystkim wesprzeć polską rodzinę, bo to się tak łatwo mówi, ale dopiero ten rząd upodmiotawia społeczeństwo. Do tej pory społeczeństwo nie czuło się, śmiem twierdzić, tak upodmiotowione. Dużo programów, dużo różnych działań i to trzeba oddać szacunek rządowi, że te działania podejmuje i nie mówi, że pieniędzy nie ma i nie będzie, tylko że pieniądze trzeba tak gospodarować, tak szukać, tak uszczelniać system podatkowy, podatek VAT, że pieniądze na różnego rodzaju programy muszą się znaleźć, ale nie tylko na socjalne, bo to nie jest rząd, który rozdaje pieniądze na programy socjalne.
To jest program społeczny bardzo.
Czy społeczny, ale jest dużo programów inwestycyjnych, Polski Ład, inwestycje strategiczne. Także tych środków jest naprawdę bardzo dużo przekazywanych i do samorządów. Tutaj akurat mówimy o środkach przekazywanych dla rodzin i to jest inwestycja w rodzinę, to jest inwestycja w naszą przyszłość.
Kolejne obietnice Prawa i Sprawiedliwości, które padły na konwencji, mają już więcej pozytywnych opinii. Na pytanie, jak oceniasz obietnicę PiS wprowadzenia darmowych leków dla emerytów od 65 roku życia? 40% badanych odpowiedziało zdecydowanie dobrze, 39% raczej dobrze. 11% odpowiedziało zdecydowanie źle, a 10% raczej źle. Czyli ponad 20% ankietowanych jest temu pomysłowi przeciwnych, tylko 20%. Jak panowie myślą, dlaczego? Bo większej grupy ludzi dotyczy?
Może dlatego, że dotyczy po prostu zdrowia. Rzeczywiście polska służba zdrowia jest w kryzysie od wielu, wielu lat. I tutaj ja bym tak naprawdę czekał na konkrety. Bo jeżeli to ma być rzeczywiście system, który będzie tylko zwracał albo w ogóle nie będzie ponosił, w ogóle nie będą ponosiły kosztów osoby wyznaczone, ale tylko i wyłącznie z konkretnej grupy leków, to się wiele nie zmieni. No już w tej chwili mamy dziesiątki, jeżeli nie setki przypadków, w których brakuje odpowiednich leków, a na liście refundacyjnych są leki, zamienniki, które nie wystarczają, nie są wystarczająco dobre. Chociażby przykład mleka dla dzieci, które są alergikami, gdzie ten sam lek dopiero bodajże 4 miesiące temu został wpisany, a NFZ żąda zwrotów od lekarzy, którzy przepisywali lek, czy lek, pokarm, który ratował życie tym dzieciom, bo tylko to mogły przyswajać.
Panie senatorze, czego możemy się spodziewać? Jaki będzie ten program? Czy coś na wzór programu w Wielkiej Brytanii?
To zobaczymy. To resort nad tym pracuje. W tej chwili mamy program darmowych leków dla seniorów 75+. Schodzimy do 65+, idziemy dalej, bo dzieci, młodzież do 18 roku życia. Ten asortyment tych leków na pewno ulegnie zmianie, on ulegnie zdecydowanemu zwiększeniu.
Bo w Wielkiej Brytanii jeszcze młode mamy, które mają dzieci do jednego roku, też objęte są programem darmowych leków.
Zobaczymy, w jakim kierunku pójdziemy. Na razie bardzo trudne są prace w parlamencie, bo trzeba powiedzieć otwarcie, że na wszystkie propozycje praktycznie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości jest zdecydowany opór. Ja to widzę bezpośrednio w Senacie, nawet czasami zaskoczony, bo niektóre ustawy jakoś udaje się przy jakimś porozumieniu w Sejmie przeprowadzić, w Senacie napotykają na zdecydowany opór. Zobaczymy, to jest decyzja kierunkowa, w tym kierunku mamy iść, na pewno nie ostatnia w tym zakresie, będzie zapewne modyfikowana, jak będą potrzeby, będzie też ten zakres zwiększany, jestem o tym przekonany.
Prawie 1/3 ankietowanych jest przeciwna z kolei darmowym przejazdom przez autostrady. Pozostali oczywiście opowiadają się za. Można było już spodziewać się takiej oceny tych planów PiSu?
Myślę, że tak. Tutaj dużym problemem jest, wydaje mi się, pewna nierównomierność sieci komunikacyjnej polskiej. Problem polega chociażby na tym, że większość terenów wschodnich nie posiada tych autostrad. Czemu płatnicy z Podlasia, z Lubelszczyzny czy z Podkarpacia mają łożyć na utrzymanie autostrad, którymi się nie poruszają albo poruszają się okazjonalnie?
Ale i ekspresówki.
Lepiej byłoby właśnie chociażby te pieniądze zainwestować w rozwój dróg ekspresowych, których jest cały czas niewystarczającej liczba. Poza tym do tych dróg ekspresowych też trzeba dojechać. Zwiększa się na szczęście liczba owych dróg, ale jest to niestety zbyt powolny rozwój. Gdybyśmy skorzystali z większych źródeł europejskiego finansowania, tak jak wiele gmin miało to zapisanych w tym roku chociażby, tych dróg mogłoby szybciej powstać dużo więcej.
Jest to zbyt powolny rozwój dróg, panie senatorze?
To znaczy tu, co przedmówca powiedział z Polski 2050, no można wysnuć wniosek, faktycznie no Polska Wschodnia była dotychczas przez poprzednie rządy zaniedbywana. Mało inwestycji, ograniczane inwestycje drogowe. To dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości ten taki przełom nastąpił tutaj też na Polsce Wschodniej, Via Baltica praktycznie na ukończeniu. S8, tak samo odcinek Białystok-Augustów do rozstrzygnięcia. Via Carpatia, dużo się dzieje tutaj na drogach i non-stop praktycznie minister Adamczyk co chwila jeździ i otwiera, uczestniczy przy otwieraniu kolejnych odcinków, czy to autostrad, czy dróg ekspresowych, bo teraz najwięcej dróg ekspresowych jest oddawanych, a ruch jest bardzo, bardzo dobry, bo autostrady, drogi ekspresowe, bo o tym najwięcej tutaj mówimy, budowane są z naszych podatków, więc jeżeli są wybudowane, no to powinniśmy mieć normalną możliwość korzystania. Przejazdy, szczególnie przez płatne, prywatne, czy zarządzane przez prywatne różnego rodzaju podmioty, przejazdy przez autostrady są bardzo kosztowne. To po pierwsze. Po drugie, że faktycznie no, czasami w tych sezonach, szczególnie letnich, bardzo utrudnione, bo bardzo długie kolejki na bramkach. Szereg różnych kwestii, czynników, więc wprowadzenie tego i zapowiedzianie, bo przy prywatnych to nie wprowadzi się tego tak od razu, bo trzeba różnego rodzaju negocjacji, są umowy. Umów należy dotrzymywać, więc należy pertraktować i rozmawiać z zarządzającymi tymi odcinkami autostrad. Najłatwiej jest, najprościej jest zrobić to w tych odcinkach państwowych, ale ruch zdecydowanie korzystny dla wszystkich pobudzi. Myślę też i podróżowanie i przepływ i towarów i osób po kraju. Na pewno też będą wymagane kolejne inwestycje, rozbudowy tej sieci, poszerzanie z dwóch pasm w niektórych odcinkach do trzech, bo już widzimy na dzień dzisiejszy, że te dwupasmowe jest utrudniony przejazd, więc nad tym wszystkim pracujemy, jest co robić i to jest dobry kierunek, uważam.
Marcin Dziemian.
Wydaje mi się, że lepszym kierunkiem byłoby chociażby rozwijanie sieci kolejowej. Musimy dbać o środowisko, o ekologię. Jesteśmy świadomi tego, że nie udało się stworzyć nam milionowego taboru samochodów elektrycznych. Nie udało nam się stworzyć sieci, nawet stacji ładowania. W tej chwili przejazd z Białegostoku do Warszawy autem elektrycznym może być problematyczny, jeżeli zawczasu sobie nie naładujemy tego auta. Mamy bodajże tylko jedną stację. Transport kolejowy jest transportem zbiorowym. Jest ekologiczniejszy po prostu. Poza tym mamy to do siebie, że jest bezpieczniejszy. Najzwyczajniej jest bezpieczniejszy. Zgadzam się, że potrzeba dróg ekspresowych. To jest rzecz w ogóle niedyskusyjna. Natomiast problem polega na tym, że my rozmawiamy o darmowych autostradach, a nie o drogach ekspresowych.
Okej, jeśli Polska 2050 będzie mogła decydować, to czy zablokuje, czy wprowadzi program darmowych autostrad i ekspresówek, darmowych leków?
Na pewno będziemy chcieli zobaczyć, jakie są źródła finansowania. Na pewno będziemy chcieli zobaczyć przede wszystkim, jak te ustawy wyglądają.
Ale zanim zorientujecie się, to przyblokujecie?
Jeżeli nie będziemy mieli informacji, skąd to jest, czy to jest kolejne zadłużanie się niebotyczne państwa, to nie wykluczamy takiej możliwości.
Kolejna propozycja PiS-u dotyczy sfery socjalnej.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Po 13 emeryturze, teraz i 14 ma być na stałe. Rząd przyjął już projekt ustawy dotyczący wprowadzenia dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Czy to ma sens, czy nie lepiej zadziałać w podwyżkach emerytur? Senator PiS Marek Komorowski.
To ma sens, ponieważ ta 14 emerytura dotyczy tych emerytów, którzy mają te najniższe dochody, te progi. Jeżeli chodzi o podwyżkę, to mieliśmy tutaj waloryzację w tym roku i to rekordowa waloryzacja emerytur, ponad 14%. To jeszcze w takiej skali waloryzacji w tym roku nie było. Więc ja oceniam jako dobre świadczenie. Ono już zostało wprowadzone wcześniej, ale nie jako świadczenie stałe. Przyjęło się, emeryci to pozytywnie odebrali. I wydaje mi się, że powinno być kontynuowane to świadczenie, a zwiększenie emerytur poprzez waloryzację jest sprawą otwartą na lata następne.
Marcin Dziemian, Polska 2050.
Bardzo przyjemnie dostaje się taką trzynastkę i czternastkę ze świadomością, że jest to prezent. Wolałbym, żeby emeryci dostawali tą podwyżkę, jeżeli chodzi o obawy, że waloryzacja objęłaby także osoby, które nie potrzebują tego prezentu, to wystarczy to zmienić w ustawie. Ja jestem ciekaw, jakie są koszty tak naprawdę operacyjne obu programów, no bo jednak te 13 i 14 emeryturę trzeba wypłacić. Są to dodatkowe, zbędne koszty, z których możemy zrezygnować. Wystarczyłoby przeprowadzić odpowiednie zmiany ustawowe i zwiększyć odpowiednie progi najniższej chociażby emerytury.
Senator zaznaczył, że tutaj sprawa, jeśli chodzi o waloryzację, też jest jeszcze otwarta.
Natomiast jeżeli można do tej waloryzacji właśnie jeszcze, no waloryzacja musiała być wysoka, chociażby z uwagi na inflację, więc tutaj nie bardzo mam się czym chwalić.
Związkowcy szacują, że przyszłoroczna płaca minimalna nie powinna być niższa niż 4250 zł. W lipcu, przypomnę, wyniesie 3600. Trwają negocjacje z rządem. Czy pod naciskiem związkowców rząd powinien jeszcze podnieść tę ustawową kwotę? Senator PiS Marek Komorowski. Przypomnę, że w ciągu roku o 20% będzie
wzrost. Cały czas dążymy do podwyższania płacy minimalnej. Ale jeszcze odpowiadając na poprzednie jak gdyby kwestie, to 14 emerytura to ma kosztować budżet 19,5 miliarda złotych, 13 44,7 miliarda złotych. To są takie wysokości. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, no to dobrze, że ona rośnie, że nie można pracować za głodowe pensje, mieć płacę minimalną i nie móc z niej wyżyć. Więc jakie będą wyniki negocjacji, to poczekajmy ze stroną...
W tym tygodniu mają być te wyniki.
Tak, to poczekajmy ze stroną związkową, społeczną. Zobaczymy, do jakiego konsensusu dojdziemy. Tutaj też ekonomiści, specjaliści się muszą wypowiedzieć. I to jest informacja pewnie ze wszechmiar oczekiwana.
Marcin Dziwen.
Ad vocem jeszcze tylko do owej rewaloryzacji, do tych emerytur. Wspominałem tylko i wyłącznie o kosztach operacyjnych, nie wydatki rzeczywiste na emeryturę, tylko zbędne koszty operacyjne.
Nie ma zbędnych kosztów operacyjnych.
No niestety,
a jeżeli chodzi o płacę minimalną, według GUS-u w kwietniu średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych. Tutaj by było 4,250, czyli znacznie powyżej 50% średniej płacy.
Z jednej strony jest to informacja przyjemna, chociażby dla takich osób jak ja, jestem nauczycielem kontraktowym, czyli zarabiam praktycznie najniższą krajową w obecnej chwili. Natomiast z drugiej strony jest to sytuacja, niestety informacja proinflacyjna. Musimy bardzo mocno z ekonomistami rozmawiać o tym, co jest lepsze, czy pompować więcej pieniędzy i tracić tak naprawdę na owych podwyżkach, bo możemy 10 tysięcy złotych dać, a jeżeli ta wartość nabywcza będzie nam się zmniejszała, to będzie tak naprawdę strata, nie podwyżka. Musimy także cały czas pamiętać, że te wartości bezwzględne, o których mówimy czasem, ich rzeczywista wartość się zmniejszyła chociażby z powodu inflacji.
Panie senatorze, czy faktycznie będzie to podbijać inflację? Bo niektórzy ekonomiści wykluczają jednak to.
To jest takie mówienie, no co byśmy nie zrobili, gdzieś więcej środków przeznaczyli, to wszystko to jest proinflacyjne i proinflacyjne. Czyli chciałem zauważyć, że inflacja po pierwsze spada, po drugie na koniec roku, to zobaczymy.
Znaczy nie spada... Okej.
To
cały czas jest inflacja, tak, tylko znacznie mniej przyrasta.
Po prostu rok do roku.
Tak.
Do roku ona mniej przyrasta, w związku z powyższym trochę spada. Na koniec roku ma być 1%, może nawet i wcześniej. Zobaczymy jak
na koniec roku nie 1%, tylko jednocyfrowa.
Jednocyfrowa, przepraszam.
Każdy się myli przy tej inflacji.
Na myśli jednocyfrową, a powiedziałem jednoprocentowa, no to byśmy chcieli, żeby taka była, jednocyfrowa. Nie sądzę, żeby to nagoniło inflację. No jeżeli tak by było, no to by nie można było żadnego ruchu robić. A odnosząc się jeszcze do tych kosztów operacyjnych, no to najlepiej, jeżeli pan tak twierdzi, że są tam zbyt duże koszty operacyjne, to znaczy, że co? Że trzeba byłoby ludzi pozwalniać, tak? W ZUS-ie i tak dalej. No nie można tak mówić, wychodzić i sobie rzucać, a to
czyli
koszty...
14, 13 emerytura jest tylko po to, żeby więcej osób zaczęło pracować?
Nie, no właśnie, nie jest właśnie po to, albo pan tego nie rozumie, I albo pan nie chce tego zrozumieć. Załatwiają to te same, właśnie załatwiają te same osoby, co pracują, więc tam nie ma zwiększonych kosztów operacyjnych w związku z tym, że wchodzi 13 czy 14 emerytura. I tak nie można mówić i twierdzić.
Czyli pan sądor twierdzi, że nie ma żadnych kosztów operacyjnych zwiększonych przy tych... Tak albo nie?
Według mojej wiedzy to się odbywa normalnym funkcjonowaniem instytucji ubezpieczenia społecznego.
Nawiążmy jeszcze do programu 500+. Skoro ten program nie pomógł w poprawie danych demograficznych, to co może pomóc?
Ale program 500+ trafia do 7 milionów dzieci. W Podlaskim do przeszło 200 tysięcy. Od początku wprowadzenia tego programu w Podlaskim prawie blisko 7 miliardów złotych zostało przeznaczone, a w kraju prawie blisko 230 miliardów złotych. To nie są pieniądze obojętne.
Tak, ale rząd przyznaje, że faktycznie nie przyniósł on oczekiwanych efektów, jeśli chodzi o demografię. Wobec tego, co jeszcze w tym zakresie można zrobić, żeby przybywało Polaków, panie senatorze?
No ale jest dużo robione, bo jest rodzinny kapitał opiekuńczy, Mama 4+, na przykład. I no to jest cały złożony temat. To się nie da tak zrobić, że się jednym ruchem od razu już dzietność skoczy, bo to też społeczeństwo też musi dojść do tego, że żeby ta dzietność wzrosła i trzeba robić wszystko, żeby ułatwiać młodym rodzinom, młodym małżonkom podejmowanie tej decyzji odnośnie dzieci. Myślę, że to będzie jednak w dłuższym okresie czasu procentować.
A jakie propozycje ma Polska 2050?
Chociażby zrezygnować z naprotechnologii na rzecz in vitro. Projekt.
Ale od in vitro aż tak dużo dzieci nie przybędzie.
Tak, ale to są
bo
właśnie...
To jest kwestia tylko decyzji rodziców, żeby zechcieli być rodzicami. Jak na to wpłynąć?
Tak, ale tak naprawdę to są bardzo...
In vitro to jest dla tych, którzy chcą być.
Tutaj zgadzam się z panem senatorem, ale musimy pamiętać, że w tej chwili w Polsce mówimy o 10-18 nawet procentach małżeństw, par, które chcą mieć te dzieci i ich nie mogą mieć z powodów biologicznych. Więc in vitro jest jednak bardzo dużym problemem. Specjaliści alarmują, że jest to sytuacja, która się rokrocznie zwiększa, ten odsetek nieszczęść ludzkich, bo to są nieszczęścia ludzkie. To są osoby, które chcą mieć dzieci, a ich bardzo często na te programy zdrowotne nie stać. Naprotechnologia się w ogóle nie sprawdziła. Mówimy o kilkuset prawdopodobnie, bo też danych do końca nie mamy, w stosunku do kilkuset tysięcy, więc to jednak jest duża różnica.
Czyli tak, raz, in vitro, dwa?
Między innymi in vitro. Dwa, nieudany projekt mieszkalnictwa w Polsce. Mieszkalnictwo w Polsce
czyli
jest bardzo dużym...
też proponujecie taki program?
Nie taki na pewno. Będziemy się zastanawiali nad programem dwukierunkowym. Po pierwsze, jest możliwość tworzenia mieszkań pod wynajem, a także od mieszkań, których można byłoby dochodzić do prywatnej własności z czasem.
Ale już są takie programy.
Nieskuteczne i niewydajne, co pokazało chociażby ostatnie
Polska 2050 ma pomysł na to, żeby było to skuteczne.
Tak, mamy pomysł, żeby było to skuteczne. Niestety
żeby wynajem był tańszy niż w tej chwili.
Tak, zdecydowanie tak. Mówimy o rozdzieleniu rynku prywatnego po części od rynku tego mieszkań socjalnych, czy to są mieszkania gminne, czy mieszkania, które mogłoby państwo budować. Nie jest to łatwy problem. Niestety każda ingerencja w rynek nieruchomości może być ryzykowna, więc to trzeba naprawdę bardzo delikatnie wprowadzać. Zgadzam się, że problem z dzietnością, z demografią jest to problem, który wymaga bardzo szerokiego spojrzenia i wymaga czasu. Czy to będzie lat 8, czy mniej? Wydaje mi się, że jest to w tym czasie do zrobienia, żeby chociażby ludzi pobudzić. Wydaje mi się, że ten problem z dzietnością wynika też z obawy bardzo wielu młodych kobiet o służbę zdrowia i o te sytuacje, które miały miejsce w związku chociażby z protestami, gdzie bardzo często słyszeliśmy, iż młode mamy, przyszłe mamy obawiają się
Pierwszy raz się spotykam z taką opinią, że to może być
tak,
powodem.
To nie jest jeden z głównych, naturalnie. To jest jeden z takich kamyczków. Ale jeżeli tych kamyczków usypiemy kilkadziesiąt, kilkaset, okazuje się, że jednak to jest wystarczający ciężar, żeby zrezygnować. Więc musimy likwidować się.
Kobiety boją się, że nie będą miały odpowiedniej opieki w ciąży?
Nie, mi chodzi o ten problem, który jest z badaniami prenatalnymi, a także z aborcją, jeżeli chodzi o dzieci, ten kompromis aborcyjny. Tak, w tej chwili byliśmy już świadkami kilka razy sytuacji, także w Podlaskiem niestety, kiedy tej aborcji w sytuacji śmiertelnych.
Jeden nagłośniony przypadek. Ale żeby były w Podlaskiem jakieś kłopoty z badaniami prenatalnymi,
wystarczy,
to ja nie
słyszałam. Wystarczy tak naprawdę jeden taki przypadek, który trafia do słuchaczy, chociażby przez media. I taki przypadek zagnieżdża się w głowach przyszłych mam.
Ale to nie znaczy, że to jest obowiązująca praktyka.
Nie, oczywiście, że nie.
Jest w życiu.
Ja tylko informuję, że jest to problem, który może być tym jednym z kamyczków. Wielu kamyczków, które mogą blokować polskie kobiety.
To brzmienie to... Znaczy mamy, proszę Państwa, mamy problem nie tylko z Polską 2050, ale z całą opozycją, że oni tylko mówią. Mówią, że mamy program, mówią, że mają to, że mają pomysły, inicjatywy i oni wszystko wiedzą, jak zrobić. Tylko jak mówimy my, to pokażcie, jak chcecie robić, w jaki sposób i tak dalej, to nie ma. To nie ma nic. Po prostu są tylko słowa, słowa, słowa.
Polska zaświecie słowa, tak. Na stronach jest wszystko dostępne.
Słowa to jest fajnie, ciekawie, łatwo można mówić. Jak się nie bierze odpowiedzialności za budżet, nie bierze się odpowiedzialności za państwo. A my musimy wziąć odpowiedzialność za wszystkie sfery. I taką odpowiedzialność bierzemy. Przede wszystkim za bezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo to zewnętrzne. Przy tych zagrożeniach, które są ze wschodu. To jest jak gdyby priorytet w ogóle wszelkich działań. Jeżeli tam będzie bezpieczeństwo i tu utrzymamy to bezpieczeństwo, możemy mówić o dalszym, o rozwoju, o zwalczaniu inflacji, o innych kwestiach. O demografii. Demografia to też jest styl życia. To jest styl życia i ten styl życia trzeba propagować odpowiednio. Muszą być różnego rodzaju programy, które będą pokazywały ten styl życia i może wówczas dojdziemy trochę do innej dzietności, do tej większej, bo to będzie wspomagane tymi różnymi programami, które są, ale ten styl życia musi być też odpowiednio przedstawiany i to jest długofalowa polityka, program długofalowy i na to jesteśmy nastawieni, żeby to realizować.
Z pewnością przed wyborami pojawi się jeszcze wiele obietnic ze wszystkich stron. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty namawia partie opozycyjne, aby porozumieć się co do ewentualnego wspólnego rządzenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
A czy trzecia droga pozytywnie zareaguje na propozycje Nowej Lewicy?
Myślę, że tak. Chociażby z tego względu, że każda próba porozumienia się ponad podziałami jest dobra dla obywateli. Nie znajdujemy się w państwie, które składa się tylko i wyłącznie z jednej lub z drugiej opcji. Mamy tutaj wiele różnych możliwości i najważniejsze jest uszanować te wszystkie te możliwości i wszystkie opinie. Tak naprawdę...
Czyli przed wyborami jesteście gotowi jeszcze zawrzeć porozumienie z Nową Lewicą?
Programowe, jak najbardziej.
O tym z Koalicją Obywatelską.
Szymon Hołownia od kilku miesięcy.
Że w razie czego po wyborach, gdyby udało wam się mieć większość, to jesteście w stanie wspólnie stworzyć rząd.
Pół roku mniej więcej, może przesadziłem, pięciu miesięcy, Szymon Hołownia cały czas apeluje o to, żeby powstała lista wspólnych spraw. Czyli lista tych rzeczy, które opozycja może wspólnie załatwić, których może się zjednoczyć. Jesteśmy różnymi organizacjami, mamy czasem sprzeczności, tak jest naturalne tak naprawdę. Natomiast ta lista wspólnych spraw byłaby naprawdę całkiem pokaźna w tej chwili.
A z jakimi ugrupowaniami jest w stanie współpracować Prawo i Sprawiedliwość? Czy znów będzie lista Zjednoczonej Prawicy? Czy będzie na niej suwerenna Polska? Jakie to ugrupowania będą?
To są decyzje Komitetu Politycznego, ale wszystko
wskazuje. Kiedy możemy je poznać, tak?
To zobaczymy. Ja tutaj nie mogę się wypowiadać za decyzję Komitetu Politycznego, ale wszystko wskazuje na to, że będzie lista wspólna Zjednoczonej Prawicy. Jest dużo, bardzo dużo różnych organizacji, które funkcjonują w ramach Zjednoczonej Prawicy i taka lista na pewno będzie. Jaka ostateczna jej kształt, to musimy jeszcze poczekać. Ja nie wierzę w te deklaracje, że tam na stronie opozycyjnej dojdzie do jakiegoś porozumienia. Miało dojść do porozumienia wspólną listą do parlamentu, do Sejmu. Widzimy, że tej wspólnej już listy nie ma. Tam jest za dużo interesów, różnych rozbieżności. I opozycja sama nie wie ze sobą, co ma zrobić. No, próbują tam te różnego rodzaju rozmowy prowadzić i tam pokazywać, że tak, 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 ale to tak jakoś nie widać tam jak gdyby wspólnej linii, wspólnego, poza jednym, że odsunąć PiS od rządu. To jest jak gdyby jeden podstawowy program, punkt, w jaki sposób, to nieważne. Każda metoda, każdy sposób dla opozycji jest dobry, aby tylko PiS odsunąć, ale my pracujemy, współpracujemy z Polakami i liczymy na duże poparcie. Realizujemy kolejne programy. Nigdy żeśmy nie zawiedli w tych obietnicach. Co prawda może nie wszystko się udało zrealizować, bo tak jak to w życiu, to też to widzimy. Staramy się to poprawiać i na przyszłość realizować, ale jak składaliśmy jakiekolwiek obietnice, one wszystkie są realizowane i tutaj to zaufanie społeczne jest zdecydowanie większe. Ono leży po naszej stronie.
Dlaczego Koalicja Polski 2050 z PSL-em?
Wydaje mi się, że jest to, tak jak było powiedziane przez samego Szymona Hołownię, taktyczny związek. Tak jak już wspominałem wcześniej, jesteśmy różnymi środowiskami, nie planujemy się w żaden sposób łączyć. To, że jesteśmy różni, jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o tą zgodność, to nie jesteśmy dużo mniej zgodni niż Zjednoczona Prawica, co widać chociażby w Ministerstwie Sprawiedliwości i cały czas w przepychankach między koalicjantami. Jest to w koalicji, wydaje mi się, dość normalne, choć nie aż w tak ważnych sprawach nie powinno być takich niesnasek. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę 2050 i PSL, to także ten dynamizm młodych liderów, wydaje mi się, jest tutaj wspólny. Wydaje mi się także pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz, jak i przewodniczący...
Dynamizm nie rozsadził od środka.
Na razie to się Zjednoczona Prawica rozsadza cały czas i mamy przepychanki i kupowanie coraz to nowych spółek, a także nowych miejsc, chociażby Partia Republikana i słynny już tak naprawdę NCBR, który jest w tej chwili chyba kryty przez z kolei pana Ziobrę, bo od 3 miesięcy nie może wpłynąć żaden akt oskarżenia, a problemy w NCBR-ze
były.
Może
sprawa jest bardzo skomplikowana.
Być może jest bardzo skomplikowana, ale były sprawy również skomplikowane, które były w ciągu jednego dnia załatwione.
Natomiast jeśli trzecia droga dojdzie do władzy, to załóżmy, to które programy społeczne zlikwiduje, a które utrzyma?
Przede wszystkim będziemy chcieli zobaczyć, jak wygląda stan budżetu państwa. Budżet państwa w tej chwili jest mocno rozprowadzony.
Nie jest tajny.
Jest wyprowadzony do różnych fundacji, różnych... Tak, panie senatorze, niestety jest dużo pieniędzy wyprowadzonych poza budżet, więc chcielibyśmy zobaczyć, jak realnie zadłużenie wygląda, jak realnie wyglądają sprawy państwa polskiego. Na pewno nie będziemy chcieli likwidować programów socjalnych tak naprawdę, które rzeczywiście pomogły Polakom wyjść z biedy.
Czyli których?
500+ nie planujemy w ogóle likwidować. Być może, tak jak wspominałem na początku, zmienić pewne opcje.
Likwidować to zapewne ograniczać planują, no bo...
Tak jak wspomniałem przed chwilą, planujemy, rozważamy możliwości zmiany w redystrybucji tych środków. Jest to na stole cały czas położone, ale tak jak powiedziałem, chcemy zobaczyć, co jest w tych ministerstwach, jak bardzo jest mocno napsute i wtedy będziemy mogli dopiero podejmować decyzję. W tej chwili tak naprawdę widzimy tylko to, co PiS chce nam pokazać, a te księgi rachunkowe jakoś mogą się nie zgadzać. Zresztą w tej chwili mamy ten problem, że Polska jest jednym z najbardziej zadłużonych państw w Europie. Wracając jeszcze chwileczkę do tej inflacji. Tak, inflacja spada, ale ten spadek inflacji to jest cały czas wzrost kosztów, bo inflacja jest to wzrost. Więc spadek inflacji to nie jest spadek cen, tylko to jest ich wzrost. 14% inflacja to jest tragedia w takim państwie jak Polska. Polska jest na 4. miejscu. W pierwszej dziesiątce nie ma żadnego państwa wielkości Polski. Jeżeli porównujemy się do Francji, do Niemiec, jeżeli chodzi o tą inflację i inne kwestie dobrobytu, no to jeżeli startujemy razem z mniejszymi państwami w wysokości inflacji, no to coś jest nie tak.
Polska 2050 poprze roszczenia Polaków, Polski, polskiego rządu odnośnie odszkodowania od strony niemieckiej.
Panie, jestem historykiem.
Za straty II wojny światowej.
Jestem historykiem z wykształcenia, także mogę śmiało powiedzieć, że większość rozmów, które powinny się odbywać z rządem niemieckim,
bo my się tutaj, bo pan mówi, się porównujemy do Niemiec, do Francji. Zobaczmy, jak gospodarka niemiecka po II wojnie światowej, jak była też w tragicznej sytuacji, została objęta...
Czyli powinniśmy mieć pretensje do Rosjan, którzy nam...
Programami, nie wiem do kogo powinniśmy mieć pretensje, to jest jak gdyby na inny temat. I my teraz chcemy dochodzić
proszę
tego
odszkodowania. Panie senatorze, pozwólmy odpowiedzieć.
Jakbym mógł jeszcze raz pytanie usłyszeć, tak. Bo już...
Czy Polska 2050 poprze to, że Polska domaga się odszkodowania wojennego od Niemiec?
Polska 2050 rozumie, że odszkodowania są, powinny mieć miejsce. Nie tylko dla Polski, ale dla wielu innych państw. Te odszkodowania nie wpłynęły od roku 45 tak naprawdę dla większości państw, dla robotników przymusowych. Chociażby moja babcia była robotnikiem przymusowym i zdaje sobie sprawę, że te wykorzystywanie tych ludzi przez firmy prywatne niemieckie, nie tylko przez rząd, była bardzo duża.
Z ostatniego sondażu Ipsos wynika, że na dziś w wyborach wzięłoby udział 67% badanych, zatem wynik nie najgorszy, choć daleki od standardów na przykład belgijskich, gdzie w ostatnich dziesiątkach lat frekwencja oscyluje w granicach 90%. Dziękuję panom za przybycie
do studia.
Dziękuję
bardzo.
A gościem Polskiego Radia Białystok byli senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski i Marcin Dziemian z Polski 2050.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich
słuchaczy. Jeżeli można jeszcze słuchaczy, jutro mamy egzaminy ósmoklasisty, więc najlepsze życzenia dla wszystkich ósmoklasistów.
Oczywiście my też się do tych życzeń przyłączamy. A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.